RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10.
Na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra.
Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie RZG Interwencje, w programie, w którym podejmujemy trudne tematy. Jesteśmy blisko ludzi, blisko ludzkich spraw. Dziś realizujemy nasz program ze studia przy Kukułczej. Będziemy gościć trójkę samorządowców, bo i tematy, które będziemy podejmować, są niezwykle ważne, jak zwykle na czasie. Pierwszy temat to dalszy ciąg sprawy Domu Pomocy Społecznej, Dom Kombatanta, do którego mają powrócić pensjonariusze, którzy w tej chwili przebywają jeszcze w lubuskich szpitalach po odkryciu koronawirusa. I drugi temat to sprawa szpitala, szczególnie szpitala zielonogórskiego. Tutaj zabrakło ostatnio miejsc, wszystkie miejsca te covidowe zostały wypełnione. Na naszej antenie gościmy w tej chwili dwóch gości. Pierwszy gość, pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I drugi nasz gość, pan Adam Urbaniak, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie prezydencie i również dzień dobry państwu przed radioodbiornikami.
Witam panów serdecznie. Zacznijmy może od sprawy DPS-u. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. Chciałem porozmawiać właśnie o sytuacji, jaka w tej chwili jest, bo słyszymy, że pensjonariusze wrócą. Państwo w DPS-ie pracują, bo już o tym wcześniej udało nam się gdzieś poza anteną porozmawiać. Jak ta sytuacja wygląda na dzisiaj i kiedy ci pensjonariusze wrócą na te swoje włości do tego swojego bezpiecznego miejsca?
Szanowny panie redaktorze, od 10 dni, kiedy rozpoczęła się ewakuacja, ściśle współpracujemy ze służbami wojewody w celu zapewnienia możliwości powrotu mieszkańców. Wreszcie uzgodniliśmy, że konieczne jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ktoś czy kilka osób mogło się zarazić ponownie koronawirusem i dlatego też jeden z pawilonów 4, który dotąd służył mieszkańcom, będzie przeznaczony na izolatorium. Obecnie właśnie tworzona jest odpowiednia śluza wraz z kabiną dezynfekcyjną oraz ustalana jest lista poszczególnych mieszkańców, do jakich pokoi poszczególnych będą w pawilonach przenoszeni po powrocie. Mamy nową ekipę, jeśli chodzi o zarządzanie. Pani dyrektor Violeta Baziuk, dotąd znana wszystkim jako dyrektor Domu Seniorów Wigor Plus, zgodziła się pełnić tą funkcję i przystąpić do konkursu, który jest w trakcie. Znalazła też osobę, która zajmuje się środkami unijnymi i dotąd pracowała w ROKS-ie. Teraz przynajmniej w funkcji jej zastępcy, pan Krzysztof Łoziński, ma możliwość zatrudniania kolejnych osób, natomiast wojewoda zadeklarował także 200 tysięcy złotych na powiększenie kadry, za co serdecznie dziękujemy. Jeśli chodzi o tych mieszkańców, to 138 będą to osoby, które wrócą do naszego Domu Pomocy Społecznej. 15 osób będą to osoby, które znajdą miejsce w DPS-ie, czy to w Kożuchowie, czy w Przebiechowie, czy w jeszcze jednym Biewcu tuż przy w naszym powiecie, a około 10 osób znajdzie miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w jednym zakładów na terenie województwa, ponieważ te osoby tak naprawdę powinny być nie w DPS-ie, a w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Część oczywiście w tym naszym przy ulicy Prostej w Zielonej Górze, ale część też na terenie województwa.
Pytanie do pana Adama Urbaniaka, bo państwo jako Koalicja Obywatelska krytykowaliście wcześniej działania miasta. Teraz mają wrócić pensjonariusze. Wydaje się, że wszystko powoli wraca do normy. Jaka jest pana opinia na ten temat? To dobrze, że ten kryzys już zażegnany?
Znaczy, ten kryzys na pewno nie jest jeszcze zażegnany i tutaj te decyzje, które będą podejmowane w najbliższym czasie, mają przede wszystkim jakoś doprowadzić do normalności to, z czym zderzyliśmy się od miesiąca września. Bardzo się cieszę i wszystkich nas powinno cieszyć to, że mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów będą mogli wrócić do siebie, tak to nazwijmy. Myślę, że wszystkim zależy nam, aby ta sytuacja się jakoś tam unormowała. Natomiast no, pozostaje dużo wątpliwości wokół tej całej sprawy, bo dla każdego normalnego mieszkańca naszego regionu, który analizował sytuację związaną z Domem Pomocy Społecznej, no musi budzić jakby bardzo duże zdziwienie konfrontowanie tego, czego jakie informacje były przekazywane nam przez osoby, które były decydentami, które podejmowały decyzje, które odpowiadały za Dom Pomocy Społecznej dla kombatantów jeszcze we wrześniu, 11 września w czasie sesji, hymny pochwalne w związku z zarządzaniem sytuacją w Domu Pomocy Społecznej zderzyły się no, z rzeczywistością już właściwie po 2 tygodniach, która wszystkich nas chyba poraziła, czyli stan pensjonariuszy, problemy zdrowotne, informacje, jakie...
No, o jakim pan stanie pensjonariuszy mówi?
No mówię o stanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów, o których kierujący...
Panie radny, może ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali może bardziej o tym...
W Gorzowie i w innych
placach. Jak ta sytuacja teraz wygląda, bo idziemy do przodu?
No, obyśmy szli do przodu, natomiast właśnie. Ja uważam, że teraz nie powinniśmy tylko i wyłącznie opowiadać o tym, że wszystko jest tacy, nie ma problemu, bo problem jest. I uważam, że powinniśmy wyjaśnić, jak mogło dojść do takiej sytuacji w Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów. Śledztwo prokuratury w moim przekonaniu jest rozwojowe. Ono powinno iść w kierunku nie tylko ustalenia osób odpowiedzialnych za narażenie na poważny uszczerbek zdrowiu i zagrożenie życia pensjonariuszy, ale także na odpowiedzialność za brak sprawowania odpowiedniego nadzoru.
Dajmy pracować prokuraturze jak najbardziej. Tak, dajmy pracować prokuraturze. Już panie prezydencie, za chwilę. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliczuka, no bo tutaj mieliśmy jednak... No tą wrzutkę, którą pan Adam Urbaniak zrobił, rzeczywiście mówił o tym, że tam sytuacja była nieciekawa. Pan chciał zabrać głos
no,
w tej sprawie ad vocem.
Jeżeli nawet sam wojewoda wskazuje w swoich wystąpieniach i akurat tutaj trudno podejrzewać pana wojewodę Dajczaka o to, żeby jakby prowadził jakąś polityczną grę, który mówi o tym, że od 2 lat mieli informacje o problemach i zaniedbaniach, o którym sam pan prezydent powiedział, że został, że zacytuję z pamięci, ale pozwolę sobie lekko skorygować wypowiedź, zje 3 kropki jak bura suka za to, co robił w Domu Pomocy Społecznej dla kombatanta, to ja nie wiem, dlaczego my teraz nie widzimy problemu, który tam był.
Nie, widzimy problem, nie o to chodzi. I panie radny, dajmy się odnieść teraz panu Krzysztofowi Kaliszukowi, bo te wszystkie rzeczy, o których pan mówił, oczywiście wiemy o nich. Pan prezydent Kaliszuk.
Szanowni państwo, od ponad 2 lat Platforma próbuje zastąpić prokuraturę, składa donosy na prezydenta, na mnie, na innych, jak to popełniamy przestępstwa. Jak na razie nigdy nie przeprosili za to, że tego typu dowodów na popełnianie przez nas przestępstw nie było. Ja rozumiem,
czyli
że
pan, panie
pan
prezydencie,
dzisiaj,
uważa, że w Domu Pomocy Społecznej dla kombatanta było wszystko dobrze.
Nie mówmy jednocześnie. Panowie, nie mówmy jednocześnie.
Domu Pomocy Społecznej dla kombatanta.
Bardzo proszę, nie mówmy
jednocześnie. Jest porażająca w tym względzie.
Pan mówi, że porażająca, bo pan słucha kolegi partyjnego, jeśli chodzi o prezesa szpitala z Gorzowa, który mówi to, co każecie mu pomówić. Ja rozumiem, że jeżeli uzyska pan opinię fachowców, bo przecież powołane zostało konsylium specjalne co do stanu tych pacjentów, jeżeli uzyska pan informację, że nie było takie, jak teraz pan próbuje mówić, to pan przeprosi prezydenta, tak? Tylko mam krótkie pytanie.
O osobach, które umarły.
Nie, ja mówię o tym, pan powołał się na stan osób w Gorzowie.
Czy tam ktoś wprowadza opinię publiczną w błąd? Ja nie rozumiem, że wy nie potraficie przyznać się do błędu i do tych nieprawidłowości.
Ale rozmawiamy o tym, co się będzie działo w tym domu, a nie o tym, co było.
Panowie, nie rozmawiajmy równocześnie, dobrze? Bardzo proszę o higienę rozmowy.
Przeprosić za to, co tam się wydarzyło, bo jeszcze 11 września, 2 tygodnie przed dramatyczną ewakuacją Domu Pomocy Społecznej,
opowiadano i radny Hryniewicz, radny Górski opowiadał, że on nigdy nie widział zaniedbanego pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Pan sobie to wyobraża?
Dobrze, panowie, bardzo proszę, panie radny, bardzo proszę, dobrze? Ja teraz zabiorę głos. Panowie, ja rozumiem, że można tutaj się przerzucać w tym momencie, naprawdę można mówić wiele na ten temat, ale nie o to chodzi. Chcieliśmy rozmawiać tutaj o tym, co dalej, aby wyjść do przodu rzeczywiście, bo sytuacja została w jakimś stopniu opanowana. Ja chciałem spytać jeszcze, bo powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, chciałem spytać się o sytuację w szpitalu, Zielonogórskim, no, gdzie skończyły się miejsca te covidowe. Co dalej? I pan Krzysztof Kaliczuk, państwo wczoraj 1 000 000 złotych przekazali jako miasto Zielona Góra, samorząd, do szpitala wojewódzkiego, Zielonogórskiego.
Tak, jakkolwiek nie trudno nam było zrozumieć sytuację, w której mówi się o tym, bo przecież dzień wcześniej była sesja sejmiku wojewódzkiego, że panie marszałek ma środki na wykończenie własne, ale w roku 2021, natomiast potrzebuje tych środków dzisiaj, dlatego samorządy i budżet państwa mają wspierać. Ja na miejscu pani marszałek wystąpiłbym do sejmiku o przeniesienie środków z 2021 roku na rok bieżący i można byłoby to zrealizować. Ponadto pani marszałek wprowadziła błąd z radnych województwa, mówiąc, że dzisiaj nie może realizować tej inwestycji bez oglądania się na prawo zamówień publicznych, ponieważ skończyła się działania ustawy. I tutaj pan Adam Urbaniak właśnie, nasz kolega radny miasta, który również sprawuje opiekę prawną nad Urzędem Marszałkowskim i nad szpitalem, wczoraj na sesji Rady Miasta przekazał nam informację, że to nieprawda, że mamy ustawę o zapobieganiu epidemii i jest tam nowy artykuł 46c, który pozwala pani marszałek, aby podejmować wszystkie działania w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw, które służą zapobieganiu i zwalczaniu COVID-a. Także no, nie rozumiem, dlaczego pani marszałek wprowadzała w błąd radnych województwa. My wiedząc, bo korespondował pan prezydent z panią marszałek, jakie są potrzeby szpitala, uznaliśmy, że warto jednak ten 1 000 000 w tym roku przekazać. To jest kolejna kwota, ponieważ już 2,5 miliona daliśmy na wkład własny na realizację wielopoziomowego parkingu. Mam nadzieję, że jednak wróci się do pomysłu, aby to miasto realizowało ten parking, ponieważ jak widać szpital ma teraz inne potrzeby na głowie i problemy. Media regionalne podają, że niestety nie powstaną te słynne innowacyjne kopuły, ponieważ 15 różnych wersji domagał się szpital i to, co już by przed miesiącem było, a więc ten triaż nowoczesny jednak będzie zastąpiony budowlanymi kontenerami. To są problemy rzeczywiste.
Stawiamy kropkę, panie prezydencie. Dziękuję. Pan Adam Urbaniak, czy pani marszałek wprowadzała radnych w błąd? Takie padło stwierdzenie przed chwilą.
Panie redaktorze, ja bym apelował do pana Krzysztofa, żeby jednak koncentrował się w tej chwili na znacznie większych problemach, jak parking wielopoziomowy, czy triaże na parkingu.
Triaże to jest bardzo ważne.
Są następujące, mianowicie ku zaskoczeniu myślę wszystkich, jednak sytuacja z drugą falą przerasta państwo w ogólności, tak? Mamy poważne problemy z dużym wzrostem zachorowań, z brakiem miejsc i z tym zderzamy się również w województwie lubuskim. Można powiedzieć, że no, dzięki opatrzności, a dla osób niewierzących dzięki losowi, mamy właściwie prawie gotowy budynek Centrum Matki i Dziecka, który miał być oddany na koniec roku, który można szybko przy niewielkich nakładach przygotować na miejsca dla tych łóżek covidowych, które będą służyły dla mieszkańców z całego regionu. Nie trzeba będzie robić tych historii, które epatowały nas media w ostatnim czasie, od początku właściwie pandemii w różnych krajach, budowanie kontenerowców, jakichś na szybko stawianych obiektów po to, żeby można było gdzieś leczyć ludzi w związku z pandemią. W związku z tym wydaje się, że teraz wszyscy powinniśmy, naprawdę wszyscy, wszystkie samorządy naszego województwa skoncentrować się na tym, żeby jak najszybciej doposażyć w podstawowe elementy, tam już naprawdę niewiele brakuje. Z pewnością ta decyzja naszego miasta Zielonej Góry o przekazaniu 1 000 000 złotych jest dobrą decyzją, wartościową decyzją, dobrym też przykładem dla innych, po to, żebyśmy się mogli
przy wykorzystaniu tych możliwości, tych inwestycji, które na szczęście realizowaliśmy wcześniej, nie z myślą o COVID-zie oczywiście, ale które można szybko przekształcić po to, aby przygotować zaplecze na ewentualne kolejne wzrosty zachorowań.
I stawiamy kropkę, panie radny.
W naszym regionie.
Bardzo dziękuję, musimy już kończyć. Naszymi gośćmi byli pan Adam Urbaniak, radny miasta Zielona Góra, pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, a już za chwilę będziemy gościć naszego kolejnego gościa. Będzie tym gościem pani radna Bożena Ronowicz. Porozmawiamy między innymi o sytuacji w szpitalu, o tym przekazanym milionie złotych, który wczoraj przegłosowali radni miejscy właśnie dla szpitala w Zielonej Górze. Słyszymy się już z panią radną Bożeną Ronowicz. Dzień dobry, pani radna.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani radna. Pani się przysłuchiwała zapewne tej dyskusji, którą toczyli obaj panowie tutaj na naszej antenie. Pani radna, milion złotych, to co przed chwilą mówiliśmy, o czym mówiliśmy przed chwilą. Pani również zagłosowała oczywiście za tą decyzją dzisiaj. Wczoraj.
Tak, wczoraj. Wczoraj była sesja Rady Miasta zwołana na wniosek prezydenta. I uważam, że to było bardzo dobre posunięcie i odpowiedź na list, pismo prezesa szpitala dotyczące wsparcia inwestycji, jaką jest budowane Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Natomiast niewątpliwie rodziły się wątpliwości, ponieważ mogą się czuć radni i mieszkańcy miasta w pewnym sensie oszukani, ponieważ zapewniano nas, że ta inwestycja ma całkowite zapewnione zabezpieczenie w zakresie finansowania. I dzisiaj na stronie Urzędu Marszałkowskiego w pewnym sensie takie potwierdzenie się znalazło, podpisane przez panią Polak, że inwestycja jest zaplanowana i realizowana zgodnie z harmonogramem i w zasadzie wynegocjowane zostały pieniądze z Komisją Europejską, 20 milionów złotych przekierowane właśnie na to centrum. Środki też są zabezpieczone w budżecie województwa, więc w zasadzie można powiedzieć, zrobiono hałas.
Może coś ekstra zostanie kupione za ten milion?
Proszę?
Może coś ekstra zostanie kupione za ten milion dodatkowy?
Być może coś ekstra. Mam nadzieję, że nie będą to kolejne limuzyny, bo przypomnę, że na początku roku, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa, w zasadzie nie skupiono się na tym, żeby pomóc służbie zdrowia, pomóc w tym kryzysie epidemicznym, tylko zakupiono 5 limuzyn dla zarządu województwa. Zresztą też w dalszym ciągu nikt nie myśli z koalicji rządzącej, aby zredukować ten zarząd w sytuacji, kiedy finanse samorządów stają pod znakiem zapytania. I być może z tego też by się wygospodarowało bardzo pokaźne środki.
Oszczędności są konieczne.
Ja jeszcze też przypomnę, że
chciałem spytać pani radna,
wyposażenie do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka pani Polak zapewniała jakiś czas temu bardzo medialnie, będą zapewnione przez fundację pana Jurka Owsiaka.
Rzeczywiście padały takie stwierdzenia. Tak.
Wyposażenie właśnie zostanie sfinansowane przez tę fundację. Natomiast ostatecznie wszystko się skoncentrowało na tych finansach, którymi dysponuje samorząd zielonogórski. I jeszcze wczoraj ten nasz samorząd był bardzo szczypany przez radnych z tego samorządu bardzo brzydko, niepoważnie. I myślę, że zaskoczyło ich to, że procedujemy akurat przekazanie tego miliona.
Pani radna, musimy postawić kropkę, nasz czas się niestety już kończy.
Powiedzieć,
jedno zdanie.
Jeżeli będą przekazywane środki finansowe, bo wczoraj pan prezydent Krzysztof Kaliszuk również mówił o kwestii przekazywania środków raz z samorządu, a dwa, że zbiera stowarzyszenie, warto jest pomagać radnego Hryniewicza. I tutaj chcę powiedzieć jeszcze raz, mówiłam o tym na sesji, ale chcę jeszcze raz powiedzieć, jeżeli chcecie państwo wpłacać darowizny na cele Centrum Zdrowia Dziecka, Matki i Polki, wpłacajcie bezpośrednio na konto szpitala.
Na konto szpitala.
Nie potrzeba żadnego pośrednika w tym zakresie, w postaci tego stowarzyszenia, które przewodniczy radny błaznujący jakiś czas temu.
Pani radna, musimy kończyć, naprawdę. Musimy kończyć, stawiamy kropkę w tym momencie, pani radna. Bardzo dziękuję pani za udział w programie, za dzisiejszy występ. Dziękuję bardzo, pani radna Bożena Ronowicz.
Dziękuję.
Za uwagę dziękujemy serdecznie naszym słuchaczom. Daniel Sawicki, do usłyszenia. Zawsze tam, gdzie...